Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam Państwa serdecznie na wystawie Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii.
W słodowni Starego Browaru profesor Józef Jurek w dniu 14 maja 2018 roku witał gości. Gości, którzy przyszli na wystawę zorganizowaną z okazji jubileuszu kierunku Architektura Wnętrz na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Pan profesor, a jednocześnie dziekan wydziału, podkreślał, że jest to najstarszy tego typu kierunek w Polsce. Ma 90 lat. Nasze gratulacje. Na wystawę będziemy dziś zaglądać, natomiast w studiu o architekturze i architektach rozmawiam z kierownikiem Katedry Architektury Wnętrz, profesor Weroniką Węcławską-Lipowicz i doktorem Piotrem Barłogiem. Czym jest architektura?
To są zawsze działania przestrzenne. Jak jest przestrzeń, to jest architektura.
No, a w tym miejscu warto chyba dodać, że architektura wnętrz w ogóle jest taką dziedziną kumulującą w sobie wiele dyscyplin. I jako taka jest wartościowa, ponieważ skupia w sobie postaci bardzo rozmaite. My się tym spektrum szczycimy, ono ulega pewnym zmianom, ale myślę, że to jest pewna wartość. Ponieważ studenci czasami przychodzą na kierunek architektura wnętrz z myślą o takim pragmatycznym podejściu do kariery zawodowej. Tymczasem stykają się ze sztukami czystymi i często pod wpływem tego ulegają jakiemuś rozwojowi w zupełnie innym kierunku i stają się bardziej romantyczni w tym podejściu.
I stają się artystami. Wystawa w słodowni, profesor Józef Jurek.
Jest tutaj profesor, asystent, student. Także studentowi poświęciliśmy najwięcej miejsca. Także tutaj była konferencja, była wystawa też podczas konferencji. Następnie w galerii R20 Nara Tajczaka też była wystawa prac studenckich. Teraz tutaj w słodowni, w browarze jest wystawa całego wydziału. No z racji tego, że jednak na wydziale jest również kierunek scenografia, w ramach którego jest scenografia i ubiór, więc prezentujemy również ten dorobek.
Architektura, jak pani profesor tutaj zaznaczyła, no to jest przestrzeń, prawda? To jest wpływanie na przestrzeń, organizowanie jej, zamykanie tej przestrzeni, tak? Można by najogólniej powiedzieć?
Pewnie można by było tak powiedzieć. Może balibyśmy się słowa zamykanie przestrzeni. Natomiast myślę, że ta różnica między architekturą, bo to jest chyba to, co jakby wszystkich jakoś intryguje. Jaka jest różnica między architekturą a architekturą wnętrz? W którym miejscu jest ta przestrzeń do działania dla architekta wnętrz? Myślę, że to jest kwestia użytego zoomu, tak? Czyli pewnego przybliżenia. Architekt wnętrz skupia się bardziej na tym otoczeniu najbliższym człowiekowi, bardziej z perspektywy, nie tego obserwatora zewnętrznego, tylko z tego uczestnika, użytkownika przestrzeni, osoby, która stanowi integralną część tej przestrzeni. I w związku z tym jest takie skupienie się bardziej na detalu, bardziej na potrzebach ludzkich. Ale potrzeby ludzkie to są i te ergonomiczne, funkcjonalne, ale to są również te potrzeby duchowe, czyli przede wszystkim piękno.
Jak piękno, to odwołajmy się do Norwida. Krystyna Budzisz-Krzyżanowska.
Spytam się tedy wiecznego człowieka. Spytam się dziejów o spowiedź piękności wiecznego człowieka, bo ten nie zazdrości wiecznego człowieka, bo bez żądzy czeka. Spytam się tego bez namiętności. Cóż wiesz o pięknym? kształtem jest miłości. Kształtem miłości piękno jest. I tyle, ile ją człowiek oglądał na świecie, w ogromnym Bogu, albo w sobie pyle, na tego Boga wystrojonym dziecię, tyle o pięknem człowiek wie i głosi. Choć każdy w sobie cień pięknego nosi i każdy z nas tym piękna pyłem.
Istnieje też coś takiego jak architektura wnętrza miejskiego. Chyba możemy wspomnieć o tym. Mamy dwie pracownie na wydziale, które zajmują się projektowaniem wnętrza miejskiego. Co rozumiemy przez wnętrze miejskie? Są to mniejsze bądź większe przestrzenie, które są dotknięte w jakiś projektowy sposób, które organizują tą przestrzeń, która została najpierw określona, owszem, przez architektów jako takich, przez inżynierów, projektantów z uprawnieniami, ale często podlega też działaniom takim bardziej plastycznym, to znaczy małej architekturze, formą pewnych rozwiązań parkowych, ale nie tylko. Nie chcielibyśmy na pewno ich zdefiniować jako architekturę taką zieloną. To są wszystkie tego typu rozwiązania, które sprawiają, że przechodzień przestaje być przechodniem, a staje się uczestnikiem tej przestrzeni. W tym momencie możemy mówić o wnętrzu, prawda? Kiedy miejsce nie jest już tylko elementem na drodze z punktu A do B, a staje się miejscem docelowym, z którego korzystamy i którego przestrzenią się cieszymy.
Ale w którym jest właśnie zieleń, ławeczka?
Niekoniecznie.
Niekoniecznie, ale jest pewne poczucie skupienia, pewne poczucie wyodrębnienia przestrzeni, właśnie nie zamknięcia, tak?
Skoncentrowania uwagi na jakichś dominantach.
I może skameralizowania tej przestrzeni w taki sposób, żeby rzeczywiście jakby przechodzień, uczestnik tej przestrzeni odnalazł się w tym wnętrzu jako we wnętrzu, tak? Czyli pewnej przestrzeni bardziej do jego skali sprowadzonej.
I znowu to mamy kontakt na przykład z rzeźbiarzami, prawda? Którzy powodują, że wnosimy w tą przestrzeń pierwiastek sztuk czystych. Pojawia się rzeźba, pojawia się na przykład woda, pojawia się
plakat,
grafika, pojawia się oświetlenie, które powoduje, że przestrzeń egzystuje zarówno w tej porze dziennej, jak i nocnej, jako zupełnie inna wartość, prawda? Nadajemy jakąś tożsamość temu miejscu.
Wracamy na wystawę w Słodowni. Najpierw zatrzymujemy się przy bardzo ciekawym projekcie. Szkoda, że niewykorzystanym przez miasto. Rafał Rzodkiewicz.
To jest praca Agnieszki Mazurek i ona przedstawia wystawę Powstania Wielkopolskiego na Placu Wolności.
A pana prace tutaj też są? Pan jest studentem czy już asystentem? Interesuje pana scenografia?
Bardziej architektura wnętrza, tak jakby doprecyzować to wystawiennictwo, bo tym się zajmuję zawodowo.
Jest to pana praca jakaś?
Tak, jest kilka prac. Między innymi jeszcze jest praca magisterska moja, raczej jest tylko makieta, ale pokażę. Tu jak właśnie widać, to zajmuję się ściśle, dokładnie projektowaniem stoisk targowych. Na górze mamy realizację, jest to stoisko, które znajduje się w Kolonii bodajże, w każdym razie w Niemczech. I to jest jakby rzecz, którą robię prywatnie, poza uczelnią. A na uczelni właśnie prowadzę z profesorem Eugeniuszem Matejko pracownię projektowania wystaw, gdzie właśnie zachęcamy studentów, żeby nie tylko zajmowali się projektowaniem wnętrz, ale też jakby próbujemy ich zarazić wystawiennictwem, nie tyle komercyjnym, a też wystawiennictwem muzealnym, które jest naprawdę bardzo ciekawe i przede wszystkim bardzo plastyczne. Daje bardzo dużo rozwiązań takich plastycznych w odróżnieniu do wnętrz, bo wnętrza są takie bardziej techniczne, trzeba uważać, są jakieś takie zasady, żeby po prostu człowiekowi się tam dobrze żyło, a jednak w wystawiennictwie można zaszaleć troszeczkę.
Kiedy ten kierunek architektura wnętrz zaznaczył tak wyraźnie po raz pierwszy swoją obecność w Poznaniu?
Kierunek powstał w 27 roku, rokiem akademickim 27-28. Pierwszym dziekanem tego kierunku był profesor Karol Zendra-Maszkowski.
jak z bitwy pod Grunwaldem.
Rzeczywiście Zyndram, odwoływał Maszkowy. Się do swoich przodków z Maszkowic. Profesor Zyndram Maszkowski był ze środowiska krakowskiego. On był absolwentem Akademii Krakowskiej, bardzo już doświadczonym przyjacielem Mehofera, przyjacielem Matejki, przyjacielem Wyspiańskiego przede wszystkim, którego bardzo tą pamięć o Wyspiańskim kultywował również tu w Poznaniu. I takim pierwszym chyba wyjściem uczelni było zaistnienie jej na powszechnej wystawie krajowej w 1929 roku, czyli no, niespełna po roku działalności kierunku. Rzeczywiście przygotowano tam i pewne propozycje projektowe dotyczące wnętrz dedykowanych miastu, które były prezentowane na tej wystawie, ale również aranżowano, czyli projektowano wystawę prac studenckich w tym miejscu, które zostało wyznaczone przez organizatorów. Można powiedzieć też, że to był taki zaczyn specjalności wystawienniczej, która rzeczywiście rozwijała się szczególnie w tym okresie powojennym i w dużej mierze związana była z działalnością Międzynarodowych Targów Poznańskich, ale która również przeradzała się w te wystawy może mniej komercyjne, handlowe, związane z targami, ale te wystawy, które są ideowymi wystawami, problemowymi wystawami, wystawami muzealnymi, które są jakimś tutaj szczególnie ciekawym, myślę, obszarem działania.
Pamiętam Jarka Maszewskiego wystawy, no niezwykłe, Odwilż na przykład. To była taka wystawa, która robiła wrażenie, no dzięki właśnie temu architektowi, który ją projektował.
Tytuł tej wystawy, Odwilż, nie był przypadkowy, to była 40. rocznica Poznańskiego Czerwca. Tak wówczas o tej wystawie opowiadałam.
A jednak jest taki wzlot jak wolność, pisał Andrzej Babiński. W 1955 roku opublikowano w Polsce powieść Ehrenburga Odwilż. Chociaż mało kto pamięta treść powieści, tytuł się przyjął. Czuło się wówczas, że ludziom więcej wolno. Ten powiew wolności znalazł natychmiast odbicie w sztuce. W Muzeum Narodowym i w Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu otwarto dużą wystawę zatytułowaną właśnie Odwilż. Na wernisażu spotkał się pomimo upału cały kulturalny Poznań.
Z uznaniem, a nawet zachwytem przyjęto pomysły aranżacyjne Jarosława Maszewskiego. Tak o tej wystawie mówiła profesor Dobrochna-Ratajczakowa.
Jest niesamowita po prostu.
A wejście?
Ach, słuchaj, to pierwsze wejście. Ta czerwień zasłonięta stelażem, cóż to za symboliczne. Bardzo to ładne jest.
Jarosław Maszewski, architekt wystawy Odwilż.
Myśli było kilka. Pierwotne był rysunek sprzed lat, który pokazywał mi profesor Jan Berdyszak, ale to, co zrobiłem, daleko odeszło od tamtej wyjściowej koncepcji, tym niemniej to był impuls. Zamysł jest mniej więcej skrótowo taki. Sztuka tego okresu istniała w obec i w opozycji do socjalizmu. Tamten czas to był czas wielkich budów. Wiemy, że on jeszcze trwał i do gierkowskich czasów, ale wtedy miał szczególny patos. Budynek, a szczególnie hol główny muzeum, mimo że jest postawiony przez Niemców w okresie zaborów, też jest trochę z ducha socjalistyczny. I zależało mi na tym, żeby jakoś skompilować te stany. Myślę, że gdyby nie istniał Teatr Ósmego Dnia i gdybym nie chodził na jego spektakle, to też bym nie zrobił takiej koncepcji. Gdybym gdzieś tam nie istniały echa emigrantów Mroszka, to też nie byłoby żarówki nad wejściem. I także tych inspiracji jest wiele, a reszta wynika już z fachowości, znaczy się z proporcji, ze skali, ze świadomości tego, jak oddziaływuje kolor. Pewne opory budziła ilość czerwieni, którą zdecydowałem się wprowadzić na płaszczyznę tła. Ale na szczęście ten hol jest bardzo silnie prześwietlony i światło się załamuje na szybach i nie odbija bezpośrednio jej refleksów na ścianach. Nie była obawa, że one się zaróżowią, ale tak nie jest.
Wchodzących na wystawę wita cytat zaczerpnięty z Gomułki, wypalowany na drzwiach.
To jest cytat użyty w katalogu. Piotr Piotrowski, generalny komisarz, podsunął ten cytat i jeden ze studentów, którzy pomagali mi wystawę zaaranżować na zamalowanych kredą szybach, tak jak to robiono dawniej w czasach remontów sklepów, wypisał tenże cytat, którego puenta jest mniej więcej taka, że towarzysze rumuńscy nie będą nam mówić, jakie wystawy mamy robić, a z profesorem Lorencem to ja sobie porozmawiam.
Jarosław Maszewski i niezapomniana wystawa Odwicz z 1996 roku. Przypomnę, że w studiu rozmawiam z przedstawicielami architektury wnętrz, która obchodzi 90-lecie swojego istnienia i działalności. Profesor Weronika Węcławska-Lipowicz i dr Piotr Barłuk.
Rzeczywiście wtedy powstało kilka wystaw niesłychanie spektakularnych, ale ten wątek jest kontynuowany taką postacią, która jeszcze nawet na początku właśnie wspólnie z profesorem Jarosławem Maszewskim, a później już ze swoimi młodymi dyplomantami projektowała wiele wystaw, również części stałych ekspozycji dla Muzeum Narodowego, to jest profesor Eugeniusz Matejko. Kolega Piotr Barłuk również reprezentuje tą specjalność wystaw i też ma już szereg wystaw na swoim koncie, również w oddziałach Muzeum Narodowego. I w
Muzeum Narodowym. Może nie przesadzajmy, że szereg, ale no...
Ale taka wystawa, z której był pan zadowolony, jeżeli chodzi o swój wkład w nią.
Ja staram się być z każdej zadowolony, niezależnie od skali, ale może powiem, że będę miał przyjemność projektować wystawę, której wernisaż odbędzie się w listopadzie w oddziale Muzeum Historii Miasta Poznania w ratuszu, związaną właśnie z początkami działalności Poznania jako prężnie rozwijającego się ośrodka miejskiego po 1918 roku. No i mam nadzieję, że to będzie interesujące.
Pojawienie się architektów na targach było takim mocnym wejściem w życie miasta.
Na pewno w jakimś sensie spektakularnym, widocznym, ale to wejście odbywało się też na innych płaszczyznach. I tu ważnym wątkiem jest Poznańska Szkoła Mebla, która zrodziła się na wydziale, znaczy na kierunku architektura wnętrz, bo wydziałowo to może być bardzo różnie, ta struktura w uczelni przebiegać, różne są te mariaże i ta struktura się zmienia, natomiast istotne jest trwanie jakby istoty rzeczy, czyli kierunku. I rzeczywiście w obrębie kierunku architektura wnętrz już przed wojną działały pracownie meblarskie, które były bardzo prężne. Rzeczywiście w Poznaniu było bardzo silne środowisko rzemieślnicze, tradycja meblarska i w jaki sposób w swojej mądrości rektor ówczesny wykorzystywał ten potencjał środowiska. I tym potencjałem z jednej strony właśnie było rzemiosło, szczególnie to rzemiosło meblarskie, a z drugiej strony, i drewne, a z drugiej strony rzeczywiście silne środowisko architektoniczne. I w tych zmieniających się sposobach patrzenia na architekturę i na architekturę wnętrza i na rolę architektury w takim jakby spajaniu różnych dyscyplin sztuki, które w służbie piękno oczywiście jakby miały współdziałać i architektura była tą dziedziną, która dawała przestrzeń, jak to pisał zresztą właśnie nasz rektor Maszkowski, że architektura wnętrz daje przestrzeń dla bytowania sztuki. To również w okresie powojennym zaproszenie przez ówczesnego dziekana profesora Cieślińskiego, wybitnego architekta przed wojną, znakomicie działającego już w Poznaniu, szczególnie w dużej mierze wspólnie z architektem Stefanem Cybichowskim, zaproszenie Jana Bogusławskiego, bardzo znanego projektanta wnętrz z okresu przedwojennego, absolwenta Politechniki Warszawskiej. Jego pojawienie się w Poznaniu i zbudowanie pracowni mebla w takim bardziej współczesnym wymiarze. W tym momencie również pojawia się na uczelni w 1952 roku profesor Węcławski, który tą pracownię potem obejmuje.
Jan Węcławski, pani ojciec. Ale ja bym tutaj zatrzymała na moment pani wypowiedź, bo jeżeli mówimy o okresie dwudziestolecia międzywojennego i meblu, to jeszcze jest tutaj w historię Poznania wpisany pani dziadek, Edmund Węcławski.
Projektant mebli i architekt wnętrz.
Tak, no właśnie. Czyli to są już tradycje rodzinne mocno ugruntowane w Poznaniu.
Ale nie są moją zasługą.
Dziadka pani znała?
Ja nie znałam dziadka. Nie znałam. Dziadek zmarł przed moim urodzeniem w 65 roku.
Ale ojciec był postacią już pani dobrze znaną, ale i Poznaniowi dobrze znany był.
Znaczy, gdybym miała wrócić do tego wątku Poznańskiej Szkoły Mebla, to trzeba by było powiedzieć, że rzeczywiście ten mebel po wojnie w oparciu o najpierw profesora Bogusławskiego, a potem rzeczywiście w jakimś stopniu również o profesora Jana Węcławskiego, bardzo się rozwinął i wszedł w taką jakby nowoczesne wydanie, myślenie o meblu również trochę jako architekturze, jako o relacji form w przestrzeni, oczywiście z uwzględnieniem wszystkich ergonomicznych potrzeb. I w 61 roku miała miejsce wystawa, ogólnopolska wystawa wzornictwa, na której pracownia poznańska prezentowała swoje osiągnięcia studenckie. I to się spotkało z ogromnym aplauzem, o czym wspominał profesor Kępiński, pisząc takie wspomnienie historii tamtego czasu. Mówił, że właśnie to był moment, kiedy pojawiło się po raz pierwszy to sformułowanie Poznańska Szkoła Mebla, które trwa w jakiś sposób do dzisiaj. Ono się utrwaliło w historii, nawet już można powiedzieć w historii sztuki tej pierwszej dekady wieku XX i również i w ogóle wieku XX. Bardzo szybko, bo już pod koniec lat 50. pojawiają się na uczelni rodzimi absolwenci. Również jest istotne to, że zasilają ci absolwenci jednostki projektowe w przemyśle meblarskim całej Polski, nie tylko Wielkopolski. Powstają pracownie badawcze, chociażby bardzo znany i umiejscowiony w Poznaniu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Meblarstwa, z którym związane są postacie, wielkie nazwiska projektantów, którzy są absolwentami już naszej szkoły. Poczynając od profesora Hałasa, pana Janusza Różańskiego, Leonarda Kuczmy, później jego brata, profesora Aleksandra Kuczmy, żebym ja nie pomina, oczywiście profesora Czesława Kowalskiego, jego żony Bogumił Kowalskiej, tych autorów mebli Kowalskiego, prawda, słynnych.
W słodowni Starego Browaru otwarto wystawę studentów i pedagogów Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii. Na wystawie spotkałam panią Agnieszkę Węcławską, córkę Jana Węcławskiego, a siostrę profesor Weroniki Węcławskiej, mojego gościa w studiu. Zapytałam ją o ich rodzinny dom, no i o ojca.
Jak pani wspomina dom?
No pięknie, wspaniale. Bo to jest jeszcze budowany przez dziadka, ojca mojego ojca, który budował go dla swojej rodziny. Znaczy dla babci i czwórki dzieci. I potem wszyscy jeszcze po wojnie mieszkali, także na przykład Wigilię, to były 16 osób, jeszcze przychodziła mama mojej mamy, która wtedy żyła, więc już 17 osób było na Wigilii. W takim wielkim pokoju byliśmy wszyscy.
A ojciec, jak jego pani pamięta, był skupiony na swojej pracy?
Tak, bardzo. Właśnie się zastanawiałam, bo tak nie miał takiej pracowni z prawdziwego zdarzenia, tylko w pokoju powstały te słynne projekty, wszystkie kościoła i innych kościołów, innych rzeczy.
Rozmowę o Janie Węcławskim, wykorzystując obecność profesor Weroniki Węcławskiej, kontynuujemy w studiu, rysujemy na 90-lecie architektury wnętrz portret profesora.
Część jego życia to były meble. To wynikało i z tej tradycji domu, z pewnej konieczności pracy młodego, nastoletniego człowieka w czasie okupacji przy warsztacie stolarskim, czyli zdobycia pewnej praktyki zawodu, która, jak zawsze ojciec podkreślał, bardzo procentowała i bardzo mu pomagała w projektowaniu, ale co nie mniej ważne, w kontaktach z rzemieślnikami i technologami i rzemieślnikami, których zawsze rozumiał i ogromnie cenił. swoich umiejętności i oddanie pracy. I potem właśnie w 52 roku, kiedy został zatrudniony jako asystent profesora Bogusławskiego, czyli w pracowni meblarskiej, to meblarstwo prowadził do połowy lat 60., kiedy dopiero objął pracownię architektury wnętrz i już tej architekturze wnętrz był wierny do końca, ale meblami się zajmował i te meble projektował, chociażby do swoich wnętrz.
Ale też projektował poważne obiekty, na przykład kościół świętego Jana Kantego jest jego dziełem, takim znanym.
Rzeczywiście powiedziałabym dziełem życia, bo temu oddał bardzo wiele swoich sił i jakby wszystkiego, co najlepsze. Ojciec był absolwentem Politechniki Poznańskiej, potem Wrocławskiej, czyli był architektem, inżynierem i to pozwalało mu przy jednoczesnych ogromnych zainteresowaniach wnętrzami i meblem prowadzić swoje projekty od właściwie założenia urbanistycznego, jakim jest zaplanowanie kościoła w pewnej tkance miejskiej, do detalu, a pomiędzy tym jest wnętrze z całym jego wyposażeniem, nastrojem, który jest zbudowany, na czym mu zawsze zależało, takim bardzo oszczędnym w środkach i skupiającym się na to, co jest istotą wnętrza sakralnego, czyli na sakrum i na spotkaniu człowieka z transcendencją.
Na wystawie w Słodowni można było spotkać więcej rodzin rozmiłowanych w architekturze i uprawiających od pokoleń ten zawód. Do takich familii należy rodzina Lenartowiczów.
Nasza związana z działalnością córki.
No, tylko i wyłącznie, bo my sprzed 40 lat to już tylko w książce.
Anna i Ryszard Lenartowiczowie, na studiach się podobno poznaliście.
Tak, w pracowni i tam się zakochaliśmy u profesora Węcławskiego. A dzisiaj spotkaliśmy naszego asystenta, czyli profesora w tej chwili Janusza Stankowskiego. Cudowne spotkanie, przemiłe.
Co się czuje po 40 latach, jak się człowiek spotyka ze swoimi kolegami?
Trzepotanie serca sprzed 40 lat i miłe wspomnienia, przemiłe.
Rozalia się nie nazywa już Lenartowicz, a Rozalia Świtalska. A co już pokazała? Czym się zajmuje?
Realizacja architektury wnętrz. Zdaje się, że tutaj jest jedno na Starym Rynku zrealizowane i na Reja również w suterenie, a w tej chwili zrobiony apartament.
No rzeczywiście, kto by pomyślał, że to jest nieco niżej położone mieszkanie.
Nieco niżej, niby suterena, ale wyszło wspaniale.
Na wystawie w Słodowni spotkałam scenografów, na przykład profesora Henryka Regimowicza. Pamiętam jego realizację i współpracę z Romanem Kordzińskim w Teatrze Polskim. Kierunek scenografii dołączył do architektury wnętrz 13 lat temu. Dziś to jest Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii. Natomiast w ramach scenografii działa Katedra Ubioru.
Czy na tej wystawie znalazły się też stroje, które powstawały pracowni, czy pod okiem Ireneusza Domagały, czy tutaj takich nie znajdziemy?
Nie znajdziemy. Jest reprezentowana pracownia kostiumu teatralnego, którą mam okazję i przyjemność prowadzić. I jest 5 obiektów, 5 kostiumów studenckich. I małe plansze z moimi realizacjami i realizacjami mojej asystentki Izabeli Rybackiej.
To może podejdźmy do nich. Ach, no tak, te kostiumy mogą grać, nawet bez artystów w środku.
No to są dla teatru, pomysły dla teatru, bo w zasadzie inspiracją było słowo. Na początku było słowo, a potem dopiero szukanie formy, właściwych materiałów i myślę, że kują oko.
No ten szalenie efektowny kostium, czyj to jest?
Jest to kostium, który zatytułowany Król Tyran. Projektował to Krystian Szymczak z projektowania ubioru. W tej chwili jest studentem pierwszego roku drugiego stopnia, czyli już w studiach magisterskich. Hasło było Król Tyran, ale można go do każdego tyrana w każdej sztuce dopasować. Czyli nie było, że konkretnie, że jest to Macbeth czy Hamlet, ale hasło takie na emocje. Tak jak tutaj kostium Lady Macbeth, krwista, nosząca głowy, które miała na sumieniu.
Jak pracujesz ze studentami, na co im zwracasz uwagę?
Znaczy, moją ideą jest tego rodzaju działanie, żeby studenta, jego wyobraźnię, jego kreacyjność uruchomić, żeby przede wszystkim nie bał się podjąć jakiegoś trudnego tematu, ryzykownego, jeśli chodzi o formę, jak i pomysł na kostium. Także tutaj ten zestaw taki na wystawie jest dosyć może bardzo szeroki, rozbieżny, bo od jakichś takich literackich odniesień poprzez geometryczne do tam ostatni film, kostium taki jest Nieobecność, metaforyczny. Ale mówię, że w pracowni przede wszystkim jest wyjściem do kostiumu, do pomysłu, do zmagania się z formą, z kolorem jest tekst, dramat, wiersz. Także czasami jest wyjściem też, można się zainspirować obrazem, malarstwem. Także różne tropy jakby podejmujemy, ale generalnie takim prymarnym, pierwszym, jak powiedziałem, na początku jest zawsze słowo.
Uwagę na wystawie w Swodowni przyciągały kostiumy teatralne z pracowni profesora Ireneusza Domagały. Można je tam jeszcze stale oglądać. Kostiumy teatralne są jak miękkie rzeźby. Są piękne, choć nietrwałe. A jak to jest z architekturą wnętrz, jeżeli chodzi o trwałość?
Myśmy tu nawet przed chwilą tak z kolegą rozmawiali, że architektura jest tym, co zostaje, natomiast niestety często ta sztuka w obrębie, której my się poruszamy, czyli sztuka wnętrza, architektura wnętrza, która jest bardzo zespolona z architekturą, jednak ona podlega często takim przeobrażeniom, że nie pozostaje, prawda, że przychodzą kolejne pokolenia, które wymiatają, oczyszczają. No, robiono to zawsze, prawda? Kościoły gotyckie też zostały oczyszczone i wstawione zostały ołtarze barokowe, więc ale jest to jakaś naturalna kolej rzeczy. Czasem jest żal, no ale tak jest.
No ale zostają wspomnienia, zapisy, dokumenty. No, pamięć jakaś tak pozostaje.
Jak przebiegają studia na architekturze wnętrz?
W naszej uczelni również studenci naszego kierunku i wszystkich innych kierunków mają pełną swobodę wyboru dodatkowych pracowni. Oni mogą poznawać różne dziedziny sztuki. Już nie mówiąc o tym, że obowiązkowo mają rysunek, malarstwo, rzeźbę. To zmienia się zależnie od roku. Jest pełna możliwość samodzielnego wyboru z każdej pracowni, jaka na uczelni istnieje. I to powstanie kierunku architektury inżynierskiej na uczelni plastycznej, jedyne w Polsce, jedyna taka próba i jedyna z sukcesem trwająca, była znakomitym pomysłem właśnie na połączenie tych środowisk i pokazanie tego, że architektura jest jakąś jednością, prawda? Że to jest tylko kwestia jakby zbliżania się do detalu od pewnego ujęcia całościowego, ale że to wszystko ma służyć człowiekowi i że bardzo często błędy architektoniczne wpływają na to, my się z tym zmagamy na co dzień, prawda? Że pewne błędy architekta wynikające z tego oglądu jakby zewnętrznego powodują, że bardzo trudno jest potem te wnętrza projektować, aranżować, zmieniać, tak? W momencie, kiedy można pokazać młodemu człowiekowi to spojrzenie całościowe, prawda? Od ogółu do szczegółu, od urbanistycznego podejścia do detalu, jest jakąś ogromną wartością. Ale to jest wielka tradycja dwudziestowieczna tych wielkich architektów szkoły Bauhausu, kiedy od urbanistyki, od stacji metra do łyżeczki, od herbaty projektowano.
A jak jest Poznań? Jak byście Państwo Poznań ocenili, jeżeli chodzi o tę organizację przestrzeni właśnie?
bardzo niedyplomatyczna. Tak?
Nie chodzi o szczególną dyplomację tutaj, tylko...
Poznań tylko jest jak... miastem wspaniałym, albo może inaczej należałoby powiedzieć, mógłby miastem być miastem wspaniałym, ponieważ ma olbrzymi potencjał, jeżeli chodzi o pewne nasycenie tej struktury. Tak. Proporcja skali tego miasta do pewnych dominant przestrzennych, do zróżnicowania funkcji, która tutaj się organizuje, jest absolutnie wspaniała, tylko że czegoś jednak brakuje.
I są tradycje. Co się wydarzyło? Myślę, że to jest właśnie ten współczesny świat, jakaś komercjalizacja również, prawda, wchodząca w sztukę, w architekturę. To już jest cała złożona problematyka, tak, która powoduje, że to, co jest w architekturze najważniejsze, czyli jakaś spójność, ład, budowanie ładu przestrzennego, sprzyjanie temu.
Na pewno jakiś przekrój taki psychologiczny, mentalny społeczności miejskiej ma tutaj swój udział, ponieważ Poznań jako miasto dosyć takie pragmatyczne i stawiające, jak to mówią, na sport, niekoniecznie na kulturę. No co tu dużo mówić, niestety przekłada się to na wszystko, co nas otacza. Zależy to od sytuacji biznesowej. Nasz kierunek jest z jednej strony czymś, co łączy pewien romantyzm i ducha sztuki z jednak twardym podejściem rynku, który rządzi się swoimi prawami. Teraz wypośrodkowanie tej sytuacji jest niezmiernie trudne. Zdajemy sobie sprawę, że wielu z absolwentów to są ludzie, którzy mają ogromny potencjał, a mimo tego nie potrafią się odnaleźć na takim polu. Co nie wynika jak gdyby z ich ułomności czy naszych, ale po prostu z ich skomplikowanej, wrażliwej natury. Natomiast wilki znajdą się zawsze, wszędzie.
Mnie niepokoją takie jakieś ruchy w obrębie miasta, nawet z tym malowaniem starego bruku na różne kolory.
No tak.
To jest, ja byłam przerażona, jak w zeszłym roku to nastąpiło po wakacjach. Wróciłam, jechałam pierwszy raz Świętym Marcinem i w ogóle nie wiedziałam, jak mam się poruszać. Byłam zupełnie zagubiona.
No tak. Święty Marcin się będzie zmieniał.
A po drugie właśnie miałam poczucie, że to dodatkowo jakoś tymi plamami barwnymi zostało jeszcze bardziej rozbite, jeszcze bardziej ta tkanka naruszona, prawda? Bo to czasem są takie drobne, nawet wizualne rzeczy. Czasem jest kwestia reklamy, że ona na złych wysokościach i w złym kolorze wisi, prawda? I ona powoduje nagle jakiś ogromny chaos przestrzenny. Jakby zdjąć parę reklam już byłaby lepiej. Nie wiem, w Poznaniu chyba to niespecjalnie funkcjonuje, bo w niektórych miastach jest tak, że jednak w obrębie starówki jest bardzo ścisły rygor co do, szczególnie właśnie w niektórych partiach miasta, jeżeli już nie w ogóle.
Ale może to właśnie taka praca uczelni i państwa sprawi, że wrażliwość ludzi wzrośnie i jeżeli sami mieszkańcy będą zgłaszali weto wobec niektórych poczynań urzędniczych, no to może coś się zmieni.
No miejmy nadzieję, jakkolwiek...
Znaczy ja bym wolał, żeby to nie polegało na wetowaniu jakby przez społeczność, tylko po prostu świadomym próbie inicjatywy, podejmowania jej.
Z jednej strony jest wina tych osób, które decydują, jakiś brak świadomości, myślę, ale też, bo brak świadomości, no brakiem świadomości, no są specjalności, są zawody, są specjalizacje, są specjaliści. Brak świadomości objawia się też w tym, że się nie zaprasza specjalistów, że się nie zaprasza, że się decyduje, prawda, w jakimś własnym gronie osób, no przepraszam, niekompetentnych, bo nie można być kompetentnym we wszystkim. I to jest jakiś problem.
Ta uczelnia może powinna mieć jeszcze taką komórkę prawną, która by występowała
w
imieniu uczelni, w takich sprawach interweniowała.
Bo mam wrażenie, że jesteśmy za mało wykorzystywani, tak? Jesteśmy, tak jak ta wystawa, prawda? Jest jakaś współpraca z jakimiś jednostkami, podmiotami prawnymi,
podmiotami, tak?
Są inicjatywy studenckie, są zainteresowani, widzą jakieś obiekty, jakieś miejsca, które są warte dotknięcia. Jest wystawa, są zaproszenia wysłane do, prawda, do różnych...
Nawet zaniesione osobiście.
I zaniesione osobiście do kancelarii. I nie pojawia się nikt na takiej wystawie. No to mówi o tym braku zainteresowania.
Na wystawie w Słodowni, wystawie z okazji 90-lecia kierunku architektura wnętrz na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, który jest najstarszym takim kierunkiem w Polsce, znalazły się ciekawe projekty, rozwiązania, byli ich autorzy. Nie było natomiast nikogo z miasta, z urzędów zajmujących się rozwojem Poznania, rozwojem architektury, architekturą wnętrz. Stamtąd nie pojawił się nikt. Próbowałam dotrzeć do urzędników, aby z nimi porozmawiać o współpracy z uczelnią, ale nie znalazłam chętnych. Po prostu takiej współpracy chyba nie ma i nie ma w związku z tym, o czym mówić. Kiedyś, mam wrażenie, bywało inaczej. Wystarczy otworzyć wydany z okazji jubileuszu katalog. Są tam postaci wspaniałych ludzi, którzy odcisnęli swoje piętno na kształcie uczelni i naszego miasta.
No, pracując nad tym katalogiem, zależało nam, żeby przyjrzeć się tym 90 latom, żeby wynaleźć te wątki, które nas dzisiaj konstytuują, a które są zatopione w przeszłości. Przyjrzeć się sylwetkom pedagogów, tych pionierów i tych ich kontynuatorów. Jest bardzo dużo zdjęć archiwalnych, które tą historię 90-lecia tworzyły. I może dwie takie wartości, które z tej pracy wynikły, w każdym razie ja to tak odczytuję, to po pierwsze, że chyba mamy szczęście czuć ciągłość i że naprawdę jakby odczytujemy w tych postaciach tych naszych antenatów. A po drugie, bardzo wiele im zawdzięczamy. Tu jest wiele nazwisk wymienionych i naprawdę tu nikogo by nie można było pominąć. To naprawdę były znakomite postacie i artyści, i akademicy, i ciekawi ludzie. I drugie to jest właśnie to, że można się zarazić tym entuzjazmem pracy i tym entuzjazmem, który odnajdujemy i w tych pracach studenckich, i w tych wypowiedziach pedagogów, do których dotarliśmy. I mamy nadzieję, że ten entuzjazm w nas też jakoś nie zostanie wygaszony i będziemy nad tym pracować, żeby trwał i żeby tą Akademię niósł i żeby nasz kierunek architektura wnętrz trwał i trwał i nas przetrwał. O kierunku architektura wnętrz na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu mówili profesor Weronika Węcławska-Lipowicz, kierownik Katedry Architektury Wnętrz i dr Piotr Baruk. Audycję prowadziła Barbara Miczko-Malcher. Kłaniamy się Państwu pięknie.
Wokół ciebie się zmienia, zmieniają się pory roku. Stopy twe więzi ziemia, a oczy magia obłoków. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria. Obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność losu. Jak obłoków wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotna, jak mieszkańcem ziemi, a uczysz się od obłoku swojej niepewnej nadziei, ulotnej jak pory roku. Obłoku wiedza tajemna, obłoku fantasmagoria, obłoku cudze spojrzenie, obłoku pewność ulotna, jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenie, jak obłok pewność ulotna, jak obłok. Się zmienia, przez ciebie płynie niepokój, płyną chmury po niebie, pod białą flagą obłoku. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność ulotna, jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotna, jak obłok.